Dawno żeśmy się nie widzieli.
No tak, to prawda.
Profesor Marek Kaczmarzyk, ewolucjonista, biolog z Uniwersytetu Śląskiego.
Cześć. Wiem, że właśnie przerwałem Wam film i w normalnych okolicznościach bardzo tego nie lubię, bo sam nie przepadam za przerywaniem czegoś ciekawego, ale mam do Was sprawę, która jest dla mnie naprawdę ważna. Tworzymy bezpieczne, rzetelne i ambitne treści edukacyjne dla dzieci i młodzieży, a naszym celem jest, żeby ciekawość wygrywała z bezmyślnym trollowaniem. Jednak, żeby to robić regularnie i na coraz większą skalę, potrzebujemy stabilnego wsparcia społeczności. Jeśli to, co robimy, ma dla Was wartość, rozważcie proszę dołączenie do nas na Patronite, bo to właśnie dzięki wsparciu widzów możemy planować kolejne projekty, utrzymywać najwyższą jakość i docierać tam, gdzie dziś nas jeszcze nie ma.
Mamy w sumie całą serię naszych rozmów na temat ludzkiego mózgu, ale w różnych okresach funkcjonowania i człowieka, w rozumieniu jednostki,
gatunku.
Dziecięcy mózg, nastoletni mózg dorosły, mózg osoby starszej, ale też rozmawialiśmy trochę o człowieku w takiej skali bardziej ewolucyjnej, bo rozmawialiśmy kiedyś o mózgach ludzi pierwotnych. Dzisiaj chciałbym pójść w przyszłość. Ja wiem, że ty tego nie lubisz za bardzo.
No nauka tam nie sięga.
Nauka tam nie sięga, ale tylko pozornie, bo zacząłem się zastanawiać, czy my jesteśmy w stanie mówić o ludzkim mózgu przez takie proste analogie? Na zasadzie tak. Obserwujemy, co było z ludzkim mózgiem, z człowiekiem, z jego zachowaniem w ciągu, powiedzmy, ostatniego miliona lat. Czyli widzimy jakiś trend, widzimy jakąś zmianę. Czy mając tę całą wiedzę w głowie, ty ją masz, czy my możemy powiedzieć, co będzie się działo w ciągu kolejnego miliona?
No niestety nie możemy, a to z bardzo prostej przyczyny, że my patrzymy wstecz, analizując zmiany, które miały swoje podłoże związane ze zmianą środowiska. No więc patrząc na zmiany adaptatywne, patrzymy na reakcje na warunki środowiska. Jeżeli mielibyśmy szansę przewidzenia, jak będzie wyglądać ta zmiana środowiska w następnych tysiącleciach czy dziesiątkach tysięcy lat, wtedy moglibyśmy to bezpiecznie zrobić, ale oczywiście takich możliwości nie mamy. Spojrzenie wstecz nie daje nam możliwości...
Spojrzenia w przyszłość.
Tak, predykcji, bo nie daje nam możliwości przewidywania zmian środowiskowych. Oczywiście możemy patrzeć na trendy kulturowe. Kultura to przecież system informacji, który też podlega prawom ewolucji i to z takiego memetycznego punktu widzenia bardzo podobnych do, czy podobnych praw możemy tutaj się dopatrywać, jak w kontekście informacji genetycznej. No tylko, że z tą ewolucją jest ten problem, że ona odbywa się tak szybko.
To znaczy, że ewolucji technologicznej.
Tak, czyli memetycznej, czyli kulturowej. Kultury tak szybko ewoluują i tak szybko środowisko kulturowe się zmienia, że ta nasza biologia nie bardzo jest w stanie za tymi zmianami nadążyć. To jest tak, że na poziomie biologicznym organizm adaptuje się tym szybciej, im krótszy jest jego cykl reprodukcyjny. To dlatego mistrzami świata w adaptacji są bakterie, nie? Gdzie przy dobrych, sprzyjających warunkach pełny cykl życiowy takiej bakterii to może być kilkadziesiąt minut na przykład. No ale my potrzebujemy kilkunastu lat na zamknięcie cyklu. No to oznacza, że nasza biologiczna ewolucja odbywa się wolno, a zmiany w środowisku kulturowym błyskawicznie. No i tutaj mamy ten bardzo poważny problem.
Czyli tak naprawdę my nie jesteśmy nawet w stanie powiedzieć, czy te zmiany w ogóle wpłyną na ewolucję, tak?
Na ewolucję biologiczną.
Na ewolucję biologiczną.
Tak, ja bym tutaj też tak to właśnie sformułował, tym bardziej, że no cóż, jeżeli na zmianę biologiczną, powiedzmy, trudno mi to oceniać, bo tu by trzeba jakieś modele statystyczne zastosować, przy czymś zauważalnym w kontekście chociażby tylko zmian zachowania, przy tym tempie rozrodu potrzebowalibyśmy kilkudziesięciu tysięcy lat, powiedzmy sobie, żeby to utrwalić w populacji, no to warto zwrócić uwagę, że nie było jeszcze takiej kultury, która w sensie profilu kulturowego, pewnego kontinuum, która by tyle trwała. To znaczy, że nie było jeszcze takiej presji. Wydaje mi się, że widzimy raczej trend szybszych zmian niż utrwalania pewnych cech kulturowych, które mogły być jednorodną presją selekcyjną w tym kierunku. Więc ja bym tutaj naszą biologię gdzieś tam postawił może troszkę na uboczu, jeśli chodzi o tego typu konteksty. Oczywiście były zjawiska związane z rozwojem naszego zachowania i kultury, bardziej zachowanie niż kultury, które miały ogromny wpływ na naszą biologię. To jest na przykład kwestia oswojenia ognia, która prawdopodobnie nastąpiła gdzieś w granicach miliona do dwóch milionów lat temu, przynajmniej tak to paleoantropolodzy określają, i miała ogromny wpływ na długość naszych jelit. Obróbka pokarmu zewnętrzna dała efekt w postaci prostszego dla przewodu pokarmowego pokarmu, już obrobionego.
A ten milion lat to już jest wystarczająco długo, tak?
I tak się okazało, że to nam wystarczyło. Dlaczego to jest ważne akurat w tym kontekście ognia? Dlatego, że jeżeli prowadziliśmy zewnątrzorganizmalną obróbkę pożywienia, to ono już do przewodu pokarmowego trafiało troszeczkę nadtrawione, tak, można by tak powiedzieć. A to z kolei powodowało, że układy pokarmowe nie potrzebowały tak dużego wysiłku, żeby trawić pokarm. Nam się jelita skróciły. A po mózgu, po układzie nerwowym, układ pokarmowy jest drugim energożernym układem w ciałach organizmów zwierzęcych.
No dobra, to pociągnijmy to.
Ale muszę to dokończyć. I teraz wygląda na to, że nadwyżki, które mieliśmy z oszczędności na układzie pokarmowym dzięki termicznej obróbce pokarmu, mogły pójść w kierunku ogromnych wymagań energetycznych mózgu. Istnieją teorie, które wiążą te dwa procesy. Więc teraz, jeżeli będziemy patrzeć w tym kontekście na przyszłość, no to być może porównywalne osiągnięcia, które by nas zwolniły na poziomie fizjologicznym z pewnych wymagań, mogłyby taki efekt na przykład wzrostu wielkości mózgu dać.
Okej, no to dobra. Jedna sprawa tylko, chciałbym dobrze to zrozumieć. Jak ty mówisz o środowisku, to ty nie masz na myśli wąsko środowiska naturalnego, czyli tego, o czym my mówimy, mówiąc w kontekście ekologicznym, tak? Środowisko naturalne, czyli nasze to naturalne otoczenie. Jaka jest temperatura, czy są lasy. Teraz bardzo spłycam, tak?
Nie, mówisz szerzej.
Ty mówisz bardzo szeroko, czyli środowisko to są także inni ludzie.
Znaczy przede wszystkim. Ja bym powiedział raczej, że jeżeli mówimy o środowisku jakiegoś gatunku, to mamy najpierw jego niszę, tą który jest wyspecjalizowany, czyli to, co jest mu bliższe, a potem całą resztę. To, od czego ty zacząłeś, dotyczy właściwie wszystkich organizmów, bez względu na to, jaki profil przystosowawczy i jakim gatunkiem są. W przypadku człowieka rzeczywiście tą pierwszą warstwą środowiska naturalnego są inni ludzie, bo stosujemy dostosowanie grupowe, bo jesteśmy tutaj gatunkiem, który wygrał, bo uwspólniał kompetencje, łączył się na poziomie możliwości i tak dalej. No ale oczywiście dalej również, więc tutaj każdy rodzaj zmiany będzie miał znaczenie. Ale w naszej rozmowie myślę, że to znaczenie największe będziemy przypisywać zmianom zachodzącym w środowisku społecznym, czyli środowisku kulturowym. Tak to przynajmniej rozumiem, że taka jest twoja intencja.
Taka jest moja intencja. Chciałem tylko doprecyzować. Marku, powiedziałeś o ogniu. Jako przykładzie takiej zmiany kulturowej, czy jakby zmiany z zewnątrz, która przełożyła się bezpośrednio...
Bardziej zmiany z zewnątrz, w kontekście zachowania, no bo kulturę w rozumieniu dzisiejszym nasz gatunek gdzieś rozpoczął w tych 70-60 tysięcy lat, a my mówimy o zmianie, która zaszła w zachowaniu form przedludzkich, prawda? No nasz gatunek ma 350 tysięcy lat, więc to były zjawiska, które dotyczyły raczej naszych przodków.
Co by dzisiaj mogło być takim ogniem?
Nie mam pojęcia, mówiąc szczerze.
Jak patrzysz na świat, nie? Znaczy, myślę, że robisz sobie, czy świadomie, czy podświadomie, oglądając jakieś megatrendy, śledząc jakieś megatrendy albo słysząc o nich, taka myśl, okej, to jest może ten ogień.
Może zaryzykujmy. No. Wszystko to, co u człowieka wydłuża jego życie. Wszystko to, co powoduje, że kolejne pokolenia jednak tą średnią długość życia i średnią dożywania, bo to dwie różne rzeczy, mają wyższą. To jest o tyle istotne, że nasze mózgi bardzo długo dojrzewają. Tu by trzeba zacząć od
rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, tak?
Ale króciutko.
Ale przy okazji bardzo polecamy te wcześniejsze, na pewno, znaczy no na pewno w playliście naszych rozmów je znajdziecie. To są fascynujące rozmowy z profesorem.
To, do czego się odwołuje, dotyczy tego wczesnego dzieciństwa, prawda? Kiedy przychodzimy na świat przedwcześnie, kiedy nasze mózgi są jeszcze w fazie płodowej, kiedy to, co powinno dziać się szybko, stosunkowo rozciąga się na długi czas. No i kiedy pytamy o pełną dojrzałość, dojrzałość naszych mózgów w tym takim rozumieniu konstrukcyjnym, też o tym mówiliśmy w pewnym momencie, to nagle odkrywamy, że ostatnie struktury korowe, głównie kora przedczołowa, łączy się, czyli mielinizują szlaki łączące je z resztą mózgu, ale w sposób, który ma znaczenie dla naszego zachowania i naszych możliwości, na przykład kognitywnych, dopiero w czwartej czy nawet piątej dekadzie naszego życia. Czyli wtedy, kiedy, no, jeśli chodzi o naszych przodków, w czasie, w którym nasze mózgi były przez dobór naturalny kształtowane, to ten czas życia był niedostępny. Myśmy stosunkowo niedawno, w sensie ewolucyjnym właściwie...
Wczoraj.
To by nawet powiedział sekundę temu, dokładnie. Zaczęli żyć tak długo, i to dzięki oczywiście rozwoju kulturowemu, zaczęli żyć tak długo, że większość populacji ma szansę skorzystać z w pełni rozwiniętych mózgów i robić to przez dłuższy czas. I mam wrażenie, że ten właśnie aspekt sprawy, że w pełni dojrzałe mózgi, te, które są obdarzone możliwością silnej wewnętrznej komunikacji, międzyobszarowych połączeń, te, które rozwiązują problemy poprzez odwoływanie się do właściwie wszystkich zasobów, które mają, te, które wreszcie mają większą możliwość nadzorczej roli, czy wykorzystywania nadzorczej roli kory przedczołowej w stosunku do reszty mózgu, czyli te dojrzałe mózgi, myślę, że mogą, jeżeli zaczną przeważać w tym kontekście długości naszego życia, a więc również wpływu na to, co się z nami dzieje, mogą być takim ekwiwalentem tak silnej zmiany.
Czyli ta zmiana nie byłaby jedną rzeczą,
na
takim ogniem
będzie.
Na zasadzie albo ogień jest, albo go nie ma. Nie? Znaczy, to jest zero-jedynkowe. Tutaj jest raczej cały szereg różnego rodzaju technologii. Co więcej, które są dostępne w jednych obszarach świata i w innych niespecjalnie.
To prawda.
Nie? Znaczy, bo tutaj jest jeszcze...
Technologii, ale również wiedzy.
Chociaż może z ogniem było podobnie, że ogień nie pojawił się na 3-4 w poniedziałek u wszystkich dokładnie w tym samym momencie.
Na pewno tak było.
Okej. Okay. Czy ja... Gdybym taką analogię wybudował teraz, że z tymi rozmowami o mózgu w przyszłości, czy z rozmowami na temat kierunku naszego rozwoju, naszej ewolucji, jest trochę jak z prognozą pogody. To znaczy, jesteśmy w stanie z dużą precyzją powiedzieć, co będzie jutro, nawet i pojutrze, ale za tydzień, a za miesiąc albo za 3 miesiące w ogóle nic. Czy dokładnie tak samo jest tutaj? Czyli patrząc na to, co jest, jesteśmy w stanie powiedzieć, jaki będzie kolejny, najbliższy krok tej zmiany, ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaki będzie piąty albo dziesiąty.
Ja bym nawet się
czy
troszeczkę...
Nie? Czy
ja
to tak
się,
nie działa?
Troszeczkę bym się tutaj odniósł ostrożnie do tego jutra.
Okay.
Bo no, masz rację. Podobnie jak z ogniem, który zapewne nie został nagle w wielu miejscach oswojony, tak i zdobycze współczesnej technologii, medycyny i w ogóle kulturowe zdobycze no, nie są powszechne wszędzie. To nie dotyczy tylko i wyłącznie kwestii tego, co jemy, w jaki sposób funkcjonujemy, w jaki sposób się przemieszczamy, ale dotyczy to również, a szczególnie jeśli chodzi o długość życia, bo tuśmy się troszeczkę skoncentrowali na tej sprawie, dotyczy również świadomości. Świadomości tego, co na przykład jest rezerwą kognitywną, czym to, co to pojęcie właściwie oznacza i na ile i w jakim stopniu jest ona uwarunkowana inherentnie, czyli przychodzimy z tym portfelem zdolności przeżywania i dożywania, a na ile ma ona charakter związany z tym, co robimy. Rezerwa kognitywna to są wszystkie procesy i struktury, które zapewniają ją długie i świadome życie. No i my wiemy, co robić, żeby ją zachowywać. No ale to jest świadomość pewnej części populacji ludzkiej, więc tutaj też musielibyśmy się skoncentrować na tym,
wynikające z edukacji.
Tak, w tym przypadku z edukacji, z wiedzy, z bliskości odkryć, z dostępności do wiedzy i dystrybucji tej wiedzy.
No dobra, załóżmy, że rzeczywiście takim ogniem będzie, nazwijmy to bardzo skrótowo, współczesna medycyna, gdzie tutaj pod tym hasłem rozumiem także, nie wiem, kwestie zdrowego jedzenia, kwestie ruchu,
jasne,
jakby całego tego, co pięknie się nazywa well-beingiem, nie wiem, jak to po polsku powiedzieć, czy ma odpowiednik, ale załóżmy, że jest takim ogniem. To w takim razie tak, jak mówimy o ogniu, to te zmiany, o których ty powiedziałeś, one się wydają oczywiste. Tak? Znaczy, to się spina. Tutaj nie trzeba dużo tłumaczyć. Ogień powoduje, że część jedzenia jest przetwarzany poza naszymi ciałami, więc obciążenie na nasze ciało w rozumieniu, nasz układ trawienny jest mniejszy, więc można go skrócić. Co konkretnie mogłoby ulec zmianie? Nie mówię ulegnie, bo wiem, że nie chcesz. Mogłoby ulec zmianie, gdyby tym ogniem była współczesna medycyna.
Troszkę się zamykamy, jeżeli mówimy tylko i wyłącznie o medycynie. Nie? No bo jeżeli słyszymy medycyna, to myślimy o terapii.
Dobra, zostawmy medycynę. Długie życie.
Spróbujmy o tym trochę powiedzieć. To myślimy o terapiach, myślimy o wspomaganiu, myślimy o rozumieniu pewnych mechanizmów fizjologicznych, na które można wpływać i które mają wpływ na nas. Myślimy nawet o kwestiach takich jak stres, jego oswajanie, zabezpieczanie naszego organizmu przed stresem, nie jego eliminowanie, bo to też nie byłoby rozwiązanie. Natomiast kultura jako całość, ona rzeczywiście daje co jakiś czas nowy rodzaj oddechu, taki nowy rytm, który pozwala nam wejść na pewne kolejne etapy, tworząc takie warunki, w których, z tym, że ja się tu od razu zastrzegę, że mówimy raczej o funkcjonalnych, a nie strukturalnych zmianach w naszym układzie nerwowym, czyli o tym, co możemy z nim zrobić. On powstał trochę jako artefakt naszego społecznego funkcjonowania. No i się okazało, że ma te emergentne możliwości, prawda? Czyli zdolności, które dobór naturalny zapewne w momencie, kiedy je tworzył, nie przewidywał w rozumieniu oczywiście potrzeby. No i teraz od czasu do czasu w naszym rozwoju kulturowym dzieją się takie rzeczy, które zwalniają nas z pewnych absolutnie koniecznych czynności. No i z jednej strony ktoś powie, że kiedy tak się dzieje, to tracimy w tych obszarach kompetencje, możliwości, stajemy się bezradni, uzależniamy się od technologii. Ale możemy na to popatrzeć również z drugiej strony. Za każdym razem, kiedy tak się dzieje, pewna część potencjału naszego mózgu jest zwalniana z konieczności robienia tych rzeczy. No i teraz oczywiście...
Wyprzedzając nieco, tak się musi dziać?
Tak się
dotychczas działo zawsze?
Tak się po prostu dzieje. Dlatego, że organizm ma zawsze tendencję do adaptowania się do środowiska, ale my jesteśmy mistrzami świata w rekonstrukcji nisz. To jest takie zjawisko, w którym organizm nie tylko dostosowuje się do środowiska, w którym jest, ale też ma potencjał zmieniania tego środowiska. Mhm. Jak bobry mogą zmienić wododziały, a mrówki ekosystem dużych przestrzeni, nawet leśnych, no tak człowiek jest w stanie zmieniać świat. Reagując na te zmiany, jednocześnie jest ich źródłem. No i teraz w tym sprzężeniu zwrotnym mamy taką sytuację, że każdy organizm i każdy gatunek dąży do tej optymalizacji swojego funkcjonowania. No tyle tylko, że za zmianą jesteśmy zawsze o krok w tyle, nie? Czyli mamy najpierw zmianę, a potem dopiero adaptację do owej zmiany. I w kultura nie jest tutaj, czy środowisko kulturowe, ewolucja kulturowa nie jest tutaj wyjątkiem. Czyli jeżeli my zauważamy na przykład sytuację, w której technologia wyręcza nas z czegoś, no to możemy na to patrzeć w dwojaki sposób. Z jednej strony wyręcza, a więc upośledza te zdolności, które z tą koniecznością wykonywania pewnych rzeczy były związane, a z drugiej strony można popatrzeć na to w taki sposób, że zwalnia nas z tego, otwierając pewne pola aktywności, no, których jeszcze nie znamy, a w które moglibyśmy się zanurzyć.
Okej, jeżeli tak to przedstawimy, to obraz jest raczej kolorowy. No, pokazuje tak, coś może i tracimy, albo z czegoś rezygnujemy, bo nie musimy tego robić już my, ale zyskujemy co innego.
No do tej pory tak to właśnie
moje pytanie wyglądało. Przed chwilą brzmiało, no właśnie, czy to tak wyglądać musi, czy dotychczas to tak wyglądało? Bo ja sobie mogę wyobrazić sytuację i wydaje mi się, że często taki obraz pojawia się w komentarzach dzisiaj w związku z technologiami na przykład cyfrowymi, że tracimy, ale nie bardzo zyskujemy. Czyli, że ta optymalizacja zamienia się w lenistwo.
Ja bym powiedział, że czas pokaże. Bo to samo mówiono o telefonie, to samo mówiono o druku, to samo mówiono o wielu wynalazkach, które przyspieszały dystrybucję informacji albo dystrybucję naszych ciał, ułatwiały nam życie. No i jeżeli patrzymy wstecz, to część z tych wynalazków zniknęła. Bo więcej traciliśmy niż zyskiwaliśmy. No a część spowodowała, że zyskaliśmy na tyle dużo, że warto je było utrwalić i stały się one dzisiaj właściwie immanentną, nieodzowną częścią naszego życia. Więc ja myślę, że patrząc w przyszłość, powinniśmy też tak na to patrzeć.
Wiele no to jaki się... będzie ten człowiek? Bo trochę żeśmy zeszli w dyskusję na temat tego, czy medycyna jest dobrym tutaj słowem, czy nie, ale pomijając jak gdyby nazwanie tego, ten nowy ogień, czyli to dłuższe życie, jak to mogłoby... Co to mogłoby zmienić? Ogień zmienił długość jelit, bardzo spłycając. Ja wiem, że były
konsekwencje. I wielkość mózgu, i wielkość właściwie mózgu. Możliwości energetyczne.
W porządku, a ten nowy ogień, co by to mogło zmienić?
W rozumieniu, co może zrobić z nami jako, tak. jako gatunkiem. No, łatwo sobie wyobrazić, że zmieni przede wszystkim to, że im dłużej będziemy żyli, tym więcej pokoleń równolegle będzie funkcjonowało w przestrzeni społecznej.
O ile zechcemy mieć dzieci.
O ile zechcemy mieć dzieci.
No. Bo to też nie jest oczywiste.
Oj, ale myślenie
tak,
tego
że
typu...
kultura, nie, bo wiesz, to co mam na myśli, kultura rozumiana szeroko...
Tomku, załóżmy, że będziemy rozmawiać o człowieku jako istocie na tyle biologicznie rozsądnej, że nie pójdzie w kierunku eksterminacji swojego własnego gatunku.
Okay.
No bo jeżeli tak będziemy na to patrzeć, to jeżeli powiesz...
To możemy iść na kawę, bo w zasadzie nie mamy o czym rozmawiać.
Dokładnie, no bo to jeżeli, powiedzmy sobie, chcielibyśmy przewidywać sytuację, w której ktoś... założę, że przyjdzie taki czas, w którym ludzie w ogóle nie będą chcieli mieć dzieci, to wtedy skończy nasz gatunek i poczekamy kilkadziesiąt milionów lat na następcę, prawda? Ta nisza, jak pisze Jerzmanowski, prawdopodobnie jest taką niszą bardzo atrakcyjną, ale tylko jeden gatunek może w niej funkcjonować. Mówię o niszy osoby, istoty świadomej.
Bywało, że było ich więcej? Na chwilę?
Tak.
Ale później się okazywało, że jeden zostaje.
No tak się no
dobra.
Działo.
Czyli tak, czyli jest równocześnie żyje kilka pokoleń tej samej rodziny.
Tak.
Okej. Okay. Co to może zmienić?
No to jest, to bardzo wiele zmienia, dlatego że każde pokolenie funkcjonuje w pewnym sensie w innym świecie i ten inny świat reprezentuje, a ponieważ my to mózgi, to też oznacza, że sposób w jaki widzimy świat jest uzależniony od tego, jaka jest nasza neuroplastyczna przeszłość. W tym momencie pojawia nam się dodatkowa różnorodność związana z wizjami tego świata. Każde kolejne pokolenie przechodzi przez te krytyczne okresy wzrostu czy rozwoju swojego układu nerwowego, które potem decydują o kompetencjach, wizjach, możliwościach, podejściach, światopoglądach itd., itd. w nieco innej przestrzeni kulturowej. I teraz jeżeli my złożymy, im więcej my złożymy takich właśnie różnorodnych nachyleń i wizji, tym będziemy wobec przyszłości bezpieczniejsi. No bo to już ekolodzy na poziomie bogactwa genetycznego ustalili, że im bardziej różnorodna jest ta pula informacji danej populacji, tym bardziej ona jest bezpieczna w przyszłości. Okazało się, i memetycy to wykazują, że im bardziej różnorodna jest pula tej memetycznej informacji, czyli informacji kulturowej w przestrzeni populacji, tym one sobie łatwiej radzą z rozwiązywaniem problemów i łatwiej czy bezpieczniej stają wobec wyzwań przyszłości, a te są nieokreślone. Socjologia przecież wie, że jeśli chodzi o grupy zadaniowe ludzkie, znaczy wie, no wiemy to już od dekad, że grupa zadaniowa ludzka jest tym bardziej sprawna w rozwiązywaniu problemów, im bardziej różnorodna jest wiekowo. To jest rzecz, która jest wiadoma. No więc jeżeli my teraz popatrzymy na człowieka jako na ogół, czyli na byt taki kolektywny, nazwijmy to w ten sposób, no to każde kolejne pokolenie, które włącza się w tą grę, to jest kolejny poziom różnorodności, a więc kolejny poziom bezpieczeństwa w przyszłości.
Okej, czyli w skrócie będziemy bardziej ogarniali.
Myślę, że tak. Okay. Jeżeli oczywiście nauczymy się ze sobą współpracować i nauczymy się rozumieć i szanować wzajemnie. Mhm. My się tego uczymy. Prawdopodobnie dopiero do około 30-40 tysięcy lat w populacjach jest znacząca grupa ludzi, którzy mogli być babciami i dziadkami. Do tamtego czasu mieliśmy dwa pokolenia. Mhm. 30 tysięcy lat temu, czy 40 włączyło się kolejne. Im dłużej żyjemy, włączają się kolejne. Musimy oswajać tą różnorodność i nie najgorzej nam idzie. Mhm. Musimy przyznać, bo zauważyliśmy już na przykład, że nastolatek to nie jest tylko problem, że nastolatek to nie jest tylko dopust Boży, który po prostu trzeba oswoić albo spacyfikować, tylko zauważyliśmy, że jest to też dawca pewnej międzypokoleniowej wartości dodanej, która no potem się sprawdza.
Czy dla ciebie osoby zajmującej się ewolucją elektronika w ogóle jest tematem, czy to jest na tyle króciutki epizod?
Zależy jaką ewolucją, bo jeżeli biologiczną...
Mówimy o biologicznej.
Jeżeli mówimy o biologicznej, to to jest jednak epizod, który jest w tym kontekście raczej mało znaczący albo nieznaczący.
Okej, okay, bo nie wiemy, czy ta elektronika, tak jak ją widzimy dzisiaj, która jest z nami od w zasadzie kilku dekad, nie kilku pokoleń.
Musielibyśmy poobserwować jej wpływ na nas w kontekście kilkunastu tysiącleci, powiedzmy sobie. Wtedy będziemy mogli coś powiedzieć.
No to jest abstrakcja myśleć o dzisiejszych technologiach.
No dokładnie tak.
Kilka tysięcy lat w przód.
Stąd moja niechęć do takiego wiązania zjawisk związanych z ewolucją biologiczną z zjawiskami związanymi z ewolucją kulturową.
A jak wpływa na mechanikę samej ewolucji właśnie to, że w pewnym sensie, chyba że się ze mną nie zgodzisz, ale w pewnym sensie nowoczesne technologie podważają zasady, na których biologiczna ewolucja wszystkich gatunków stoi. Czyli na przykład to, że leczymy osoby chore, które są chore i ich w puli by nie było. Tak? Jeżeli ktoś się rodzi z wadą serca, to jego w puli nie ma. Ale my potrafimy taką osobę nie tylko wyratować, ale potrafimy zoperować tak, że ona całkowicie normalnie funkcjonuje. Więc to, co normalnie, gdzie normalnie, nienormalnie, ja tutaj bardzo, bardzo spłycam.
Fatalne są te słowa w kontekście, o którym...
Ale wiesz, o co mi chodzi?
Tak, wiem.
Okej. Takim kolejnym krokiem są na przykład implanty. Nie? Znaczy, rozumiem, że hasło chip w mózgu to jest znowu epizod jakiś tam.
Nie wiem.
Nie, nie, wiadomo, jak,
nie wiadomo,
czy będzie to trwało, czy nie trwało. Ale znowu, próbując sobie to wyobrazić, no, jeżeli będziemy technologicznie w stanie jak gdyby upgrade'ować, coś doładować do mózgu bez konieczności procesu doskonalenia się tego mózgu w długim takim okresie pod wpływem bodźców tych środowiskowych, jak to może wszystko zmienić?
O Tomku, nic nowego. Jeżeli na to popatrzysz z tej perspektywy, to kiedy te 70 tysięcy lat temu zaczęła się kultura w rozumieniu współczesnym i w ciągu dosłownie kilku tysiącleci albo kilkunastu tysiącleci przeszliśmy od prymitywnych, bardzo prymitywnych narzędzi, takich na zasadzie kamień i drewno, do igieł, ościeni, łuków, ubrań szytych, no to mieliśmy dokładnie tą samą sytuację. Czyli jednostki, które z racji swojego wyposażenia biologicznego kilkadziesiąt tysięcy lat wstecz nie byłyby w stanie przeżyć, dzięki tym ubraniom, ościeniom i żywności zdobywanej w większej ilości dzięki tej rewolucji technologicznej mogły przeżyć. No i dzisiaj konsumujemy po tych kilkudziesięciu tysiącach lat taki właśnie efekt. I ktoś powie, no dobrze, trzeba było zostać przy kijach i otoczakach, wtedy bylibyśmy silnym gatunkiem. No ale bylibyśmy gdzie w tym momencie? Ja myślę, że dzieje się wiele wspaniałych, fantastycznych rzeczy, może czasem niebezpiecznych, ale nie dzieje się nic nowego, jeżeli popatrzymy na to w kategoriach, o których mówisz. To prawda, przeżywają ludzie, którzy 200-300 lat temu, a może nawet kilkadziesiąt lat temu by nie przeżyli i ktoś powie, to jest sytuacja selekcji puli genetycznej, która będzie obciążona tym faktem, że one przeżywają, ale nas jest bardzo wielu. Nie jestem pewien, czy to będzie miało statystyczny, negatywny, bo rozumiem, że to masz na myśli.
Nawet nie negatywny, bo może stan... właśnie pozytywny.
Ale
w tym
mówimy teraz czysto o biologicznym wyposażeniu puli genetycznej całej
ludzkości. Nie, ale ja nawet dopuszczam taką myśl, że to może mieć wpływ pozytywny. W końcu, co do zasady, mutacje są czymś negatywnym, ale dzięki tym mutacjom co któraś z mutacji daje takiego kopa rozwojowego.
Jasne, czyli dajemy tu szansę...
jest na pewno większa zmienność. Tak. Chodzi mi tylko o to, że z całą pewnością szeroko rozumiana technologia, czy ją definiujesz jako te ubrania cieplejsze dla tych, którzy nie przeżyliby sroższej zimy, czy mówimy o implantach w mózgu, zgoda.
Czy
to jest dokładnie to samo. Nieco inna skala, oczywiście, ale dokładnie to samo podważenie tych zasad takich biologicznych.
Przez cały czas życia naszego gatunku już w tym kontekście kulturowym po prostu to robimy, prawda? Z pokolenia na pokolenie, z tysiąclecia na tysiąclecia teraz przyspieszamy, to prawda, niewątpliwie.
Mocno.
Bardzo. Ale jest druga strona medalu, na którą tutaj chcę zwrócić uwagę. osoby, które przeżywają dzięki medycynie, mają pewien potencjał nie tylko biologiczny w tym rozumieniu siły adaptatywnej na poziomie fizjologii swoich ciał, chociażby sprawności układu krążeniowego, ale mają również potencjał związany z funkcjonowaniem chociażby ich wyjątkowych mózgów. Każdy mózg każdego człowieka jest na poziomie strukturalnym i funkcjonalnym czymś zupełnie, zupełnie innym. A to znaczy, że każdy z nas świat widzi w zupełnie inny sposób i może wnieść w ten świat tylko to, co on może wnieść. A więc ratując te osoby, ratujemy całe światy. Ja wiem, że to tak brzmi troszkę literacko, ale z drugiej strony nie do końca, bo pewne kompetencje, które u tych osób i tylko u tych osób mogłyby się pojawić, zostaną włączone w przestrzeń możliwości naszego gatunku. A to może mieć w przyszłości znaczenie nie tylko dla kwestii kulturowej, ale również dla kwestii biologicznej ewolucji. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć.
Teraz cię chcę prosić o coś, przed czym mnie przestrzegałeś i powiedziałeś, że to absolutnie nie zrobisz. Ale pomyślałem sobie, co mi szkodzi.
Tylko czy ja powiem, co mi szkodzi odpowiedzieć na to pytanie.
Nie? No to najwyżej nie odpowiesz. Trudno mi uwierzyć w to, że nie masz czasami takich myśli, jak będzie wyglądał człowiek w przyszłości. Gdzie hasło wyglądał niekoniecznie musi chodzić, nie wiem, o obwód klatce piersiowej, albo o wysokość, albo o to, czy będzie miał włosy, czy ich nie będzie miał. Tylko tak całościowo. Nie narzucam ci absolutnie żadnego tutaj konkretnego kontekstu. Ani nawet ci nie narzucam, co mam na myśli...
kontekstu, to trudno mi będzie odpowiedzieć na to pytanie.
Co mam na myśli, mówiąc w przyszłości, czy za 1000 lat, czy za 100 000 lat. Ale z twoją wiedzą na temat tego, co było w przeszłości, tego, co jest teraz, jak ty sobie wyobrażasz człowieka przyszłości?
W tym momencie na pewno muszę się zastrzec, że będę, jeżeli spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, to jako po prostu człowiek, a nie jako człowiek, który zajmuje się konkretną działką, jako neurobiolog, neurodydaktyk, czy człowiek zajmujący się tam, powiedzmy sobie, tymi kontekstami, w których funkcjonuje. No to możemy się pobawić, ale to będzie literatura, a nie i nawet nie literatura faktu.
Wiesz co, nie jestem przekonany, bo myślę, że człowiek nie jest w stanie się odkleić od całej intuicji, w twoim przypadku naukowej, którą ma. Więc to będzie może i literatura, ale na pewno to nie będzie czysta fikcja.
Okej, no to spróbujmy może popatrzeć na to z perspektywy takiego bardzo, bardzo charakterystycznego dla naszego gatunku formatu czy cechy, jaką jest nasza skłonność do przemieszczania się, do eksploracji. Nasza ciekawość poznawcza, bardzo wyjątkowa, charakter reakcji na wyzwanie, czyli na sytuację, z którą spotykamy się po raz pierwszy. Rzadko kiedy na to zwracamy uwagę, ale jesteśmy jednym z bardzo nielicznych, jeżeli nie jedynym gatunkiem, który na wyzwanie, czyli sytuację, w której musi robić coś, czego wcześniej nie robił, a więc używać swojej wiedzy i kompetencji, ale w sytuacji nowej zupełnie, właściwie większość pozostałych gatunków w tym momencie odsuwa się od takiego problemu i czeka na rozwiązania, które przyjdą z zewnątrz. Człowiek natomiast zachowuje się dziwnie, bo jego mózg w tym momencie wchodzi w stan motywacji. Jest ciekawy, próbuje. Oczywiście pod warunkiem, że ten mózg określi to zadanie jako trudne, ale być może w zasięgu moich możliwości. No, a to nas pcha naprzód. I myślę, że ten rodzaj naszej ruchliwości, i to jakby w wielu wymiarach, bo mówimy też o ruchliwości czysto fizycznej. Jesteśmy jednak gatunkiem, który wyrósł z tego adaptatywnego formatu zbieraczo-łowieckiego, prawda? Mm-hmm. Wędrówka jest koniecznością, jak to powiedział klasyk, chociaż życie może koniecznością nie jest, więc my te wędrówki będziemy prowadzić. I gdzie one nas zaprowadzą? No cóż, zaprowadzić nas mogą w dłuższe życie. Czyli w to, o czym już mówiliśmy. Ale niewątpliwie to jest tak, że chyba nie usiedzimy również na miejscu w kontekście kosmicznym. Ja miałem od dziecka takie marzenie, jako chłopak wychowany na Gwiezdnych Wojnach i w ogóle literaturze SF, żeby dożyć czasu, kiedy człowiek stanie na Marsie. Prawdopodobnie nie uda mi się to, ale tu nie o to chodzi. Chodzi o to, że gdzieś tam
nie byłbym tego wcale taki pewien, bo znaczy, to nie jest odległa, wydaje mi się, przyszłość.
Trudno powiedzieć, ja powiedziałbym w ten sposób, chociaż o tym marzę, to nie jestem do końca przekonany, czy to jest bardzo dobry czas, żebyśmy się teraz na tym skupili.
Okay,
w tym mamy sensie. Sporo problemów do załatwienia tutaj na Ziemi i chociaż nas tam strasznie ten kosmos pociąga i bardzo być może chcielibyśmy to zrobić, bo to byłoby takie fajne, tak? Taki kolejny krok. Niewątpliwie to się stanie. Tak mi się wydaje, że jeżeli, no chyba, że stanie się coś, o czym tutaj wspomniałeś, czyli w pewnym momencie wpadniemy na pomysł, żeby w ogóle nie mieć dzieci, no to to nie nastąpi.
Ale to mógłby być taki kolejny ogień, nie?
Znaczy, no myślę, że tak.
Może nie dla wszystkich, ale na pewno dla tych, którzy tam polecą i którzy tam zechcą.
Ale ogień też nie wszyscy od razu zaczęli wykorzystywać, więc tutaj myślę, że naszym losem jest jednak mimo wszystko ekspansja poza naszą planetę. Też tutaj już filozofujemy w tych granicach, poza które wolałbym być może nie wychodzić, ale jeżeli życie te 4,5 miliarda lat ma za sobą i funkcjonuje jako pewnego rodzaju proces, który trudno powiedzieć, że ma jakiś określony interes w czymś, ale działa na zasadzie nieprzerwanego trwania. I do tej pory mu się to udaje. Myślmy o życiu jako o procesie. No to kolejnym etapem jest stworzenie takiego gatunku, czy takiej grupy gatunków, czy takiego formatu istnienia, które będzie je bronić na przykład przed jakimiś problemami z zewnątrz planetarnymi. No, do tej pory życie nie stworzyło gatunku, który mógłby się zająć chociażby prawdopodobnym mniej lub bardziej impaktem w przyszłości, tak? Jakiegoś dużego obiektu kosmicznego. To już jest naprawdę fantastyka naukowa, ale proszę zwrócić uwagę, że powolutku zbliżamy się do tego etapu, w którym być może technologia mogłaby ustrzec życie na Ziemi przed takim impaktem, który je prawie wykończył te 60 milionów lat, kiedy to miało miejsce.
Jednych wykończył, drugim dał szansę.
Dokładnie, to jest inna sprawa.
Jesteśmy w studiu nauka, to lubię dlatego, że 60 ponad milionów lat
dał
temu
szansę, tak? Gruchnęło
coś w ziemię.
Dinozaurów, ssaki, gady ssakokształtne stały się początkiem linii, która tam ostatecznie doprowadziła do nas. No właśnie, to co powiedziałeś jest właściwie powodem, dla którego ostrożnie do tego podchodzę, bo zawsze człowiekowi coś umknie, nie?
Jasne, ale wiesz, ja myślę, że kończąc już naszą rozmowę, ja myślę, że bardzo twórcze, nawet mając świadomość tego, że jutro może się pojawić coś, jakaś technologia, która w dłuższej
całkowicie
perspektywie
zmieni
całą naszą rozmowę, dokładnie, uczyni nieaktualną.
Tak, dokładnie.
Ale też jesteśmy gatunkiem, który nie lubi czekać, tylko który lubi sobie rzeczy projektować, bo bardzo często jest tak, że jednak nie pojawia się nic i to nasze planowanie pozwala nam funkcjonować, pozwala nam się rozwijać.
Ronald Tolkien napisał kiedyś takie zdanie, że język, który tworzy pewne doświadczenia, które są tak naprawdę doświadczeniami, właściwie protezami doświadczeń, ale dla naszych mózgów, jak się okazało, te językowe doświadczenia są prawie tak samo realne jak te, których rzeczywiście w swoim życiu doświadczamy bezpośrednio, fizycznie. No więc ten język jest takim sposobem tworzenia światów, które jeszcze nie istnieją, no ale one najpierw muszą pojawić się w naszych mózgach, żeby pojawiło się dążenie. I to, co my dzisiaj robimy i na co zwracamy uwagę i czego ja się tak trochę boję z perspektywy naukowej, no jest rzeczywiście chyba jednak naszą siłą. Więc to w jakimś tam stopniu zawsze ma sens.
Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę i też dziękuję Ci za
również
poprzednich 12 czy 11 jakoś tak rozmów o mózgu człowieka. Bardzo polecam tym z Was, którzy nie oglądali, nie śledzili poprzednich, ale także tym, którzy śledzili, żeby wrócić, bo to bardzo dla mnie to jest bardzo porządkujące rozmowy, porządkujące tematy, porządkujące to, co często widzę, ale łatwiej mi zrozumieć.
Dziękuję
Ci bardzo. Profesor Marek Kaczmarzyk, Uniwersytet Śląski, neurodydaktyk, biolog ewolucyjny.